Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Pytanie może na początek tej części, czy to zaangażowanie, nie takie bezpośrednie, nie wprost Federacji Rosyjskiej w ten konflikt na granicy polsko-białoruskiej i jednocześnie oczywiście wspieranie Białorusi w tym sporze, można łączyć z tym, o czym pan już jakby wspomniał, czyli z tym układaniem pewnych relacji z Zachodem w związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy z kolei. Bo to są te rzeczy, które dziś też się dzieją. Pytanie, czy można i należy je ze sobą łączyć?
No moim zdaniem oczywiście tak, bo tutaj sytuacja na wschodzie Ukrainy, ona tak naprawdę od wielu lat nie ulega jakimś takim zasadniczym zmianom. Rosjanie od praktycznie 2014-2015 roku dążą do tego, aby ten konflikt zamrozić, żeby stworzyć z Donbasu drugi Naddniestrze, drugi Górski Karabach, które w sytuacji powiedzmy pewnych niekorzystnych zmian politycznych w danym państwie sąsiadującym właśnie z owym regionem, czy z autonomicznym regionem w obrębie danego państwa, aby wykorzystać to w celach presji na dane państwo. Obserwowaliśmy to w kontekście tego sporu azerbejdżańsko-armeńskiego, kiedy w Armenii pojawiły się tendencje prozachodnie, kiedy pojawiły się tam takie dążenia do takiego zwiększenia zaangażowania w współpracę z Unią Europejską, wówczas Rosjanie przymykali oko na rosnącą militaryzację i presję Azerbejdżanu i obserwowaliśmy, jak to się skończyło. Skończyło się oczywiście to eskalacją konfliktu zbrojnego, zwycięstwem Azerbejdżanu, ale też zauważmy, że tą stroną rozjemczą była Federacja Rosyjska i ona tutaj przyjęła taką rolę moderatora, pośrednika rozmów pokojowych. I zauważmy, że tutaj jeśli chodzi o Donbas, Rosja próbuje przyjąć taką samą rolę. Czyli w wystąpieniach Siergieja Ławrowa, w wystąpieniach Władimira Putina pojawia się sformułowanie o konflikcie wewnętrznym na Ukrainie. Czyli w ten sposób Rosja sugeruje, że to jest de facto wojna domowa, w której Rosja nie uczestniczy, w której Rosja może co najwyżej z tego tytułu, że jest państwem rosyjskojęzycznym, może pośredniczyć w rozmowach między rosyjskojęzycznymi czy prorosyjskimi separatystami a Ukrainą. Ukraina oczywiście taką narrację od dawna już odrzuca. Wcześniej oczywiście obawiała się używania sformułowania, że mamy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską na Donbasie. Choć de facto taka sytuacja miała miejsce i wszystkie osoby, które analizowały ten konflikt, miały tego pełną świadomość. Ale takie pozycjonowanie tego konfliktu było tyle niebezpieczne, że wiele państw europejskich, ale nie tylko europejskich, obawiało się udzielić Ukrainie pomocy, nawet pomocy finansowej w kontekście tej sytuacji trudnej gospodarczej, ponieważ taka pomoc mogła być odebrana jako zaangażowanie się w konflikt z Federacją Rosyjską, krótko mówiąc. Więc to był taki kluczowy argument, który podnosiła strona ukraińska, ale on był podnoszony de facto do tego roku. Bo w tym roku w marcu po raz pierwszy Rada Najwyższa Ukrainy wprost w jednej z uchwał stwierdziła, że na Ukrainie mamy do czynienia de facto z wojną rosyjsko-ukraińską. I to jest taki, można powiedzieć, przełomowy moment, bo Ukraińcy w ten sposób chcą pokazać, że wszelkie próby tworzenia takiego sztucznego obrazu, jakoby na Donbasie na skutek nacjonalistycznych rządów w Kijowie, na skutek dyskryminacyjnej polityki etnicznej doszło do jakiejś rebelii, że to jest po prostu nieprawda, że geneza tych wydarzeń była zupełnie inna. Że separatyzm na Donbasie rozpoczęła agresja rosyjska i to Rosja w tym momencie kontroluje separatystów poprzez to, że ich wspiera finansowo, dostawa im broni, gazu i tak dalej. Więc Ukraińcy bronią się przed taką narracją, ale Rosjanie z uporem powtarzały te sformułowania. I zauważmy, że w 2020 roku miały miejsce takie dwa ważne wydarzenia, które pokazywały, że Białoruś, przepraszam, że Ukraina jest w ten sposób traktowana przez Federację Rosyjską. Była to konferencja, coroczna konferencja bezpieczeństwa w Monachium oraz próba powołania Rady Konsultacyjnej miesiąc później, po tej konferencji. Te dwa wydawałyby się niepołączone ze sobą wydarzenia, one pokazały, że Federacja Rosyjska próbuje przy wykorzystaniu także państw zachodnich wywierać naciski na Ukrainę, aby ta przyjęła, aby ta implementowała rosyjską interpretację porozumień mińskich i postanowień szczytu normandzkiego. Bo to chodzi właśnie o to, żeby Ukraina tak naprawdę uregulowała, tak twierdzą Rosjanie oczywiście, uregulowała ten konflikt, te relacje z separatystami w taki sposób, w jaki chce tego Federacja Rosyjska. A w jaki sposób chce tego Federacja Rosyjska? Ona chce, żeby ten konflikt był tak uregulowany, że te osoby, które teraz kontrolują część Donbasu, żeby one zostały uznane jako pełnoprawni zarządcy tego terenu, żeby objęła ich autonomia i nie byli oni ścigani przez władze ukraińskie za zbrodnie wojenne i inne przestępstwa, i aby de facto miały wpływ na politykę wewnętrzną Ukrainy, bo to jest kluczowy problem z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. Bo jeżeli Donbas będzie miał wpływ na sytuację wewnętrzną Ukrainy, to krótko mówiąc zahamuje wszelkie projekty integracyjne z Unią Europejską i z NATO. Ale tak naprawdę z punktu widzenia Kremla, z punktu widzenia Władimira Putina, to jest właśnie kluczowe, aby uniemożliwić Ukrainie postęp negocjacji z NATO i z Unią Europejską. Ja mam świadomość oczywiście, że obecnie, gdy się przeanalizowali ten proces negocjacyjny, to ani NATO, ani Unia Europejska nie daje Ukrainie tak naprawdę żadnej gwarancji, nawet nie obiecuje w jakiejś konkretnej perspektywie członkostwa w tych strukturach. Mam tego świadomość oczywiście, ale tym niemniej obserwujemy jednak zbliżenie tej współpracy i z NATO, i z Unią Europejską. Są tego konkretne przykłady w postaci podpisywania konkretnych umów. Tak więc Federacja Rosyjska jest tym zaniepokojona. Jest także zaniepokojona współpracą wojskową, wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi na Ukrainie, NATO właśnie i wojsk ukraińskich, pomocą, jakiej udzielają państwa NATO Ukrainie. Tu chodzi nie tylko o pomoc w postaci sprzętu wojskowego, ale też na przykład szkoleń, które są przeprowadzane na terenie Ukrainy. Więc Rosjanie widzą, że ogólnie kierunek reform, który prowadzi obecnie ekipa Wołodymyra Zełenskiego, jest kierunkiem ewidentnie prozachodnim, więc konieczne jest zahamowanie tego procesu. I dodajmy, że już w tych pomysłach, które się pojawiły na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2020 roku, pojawiły się takie pomysły, aby w pewnym sensie wyważyć interesy rosyjskie i Zachodu na Ukrainie, czyli aby nie zamykać na przykład możliwości integracji Ukrainy z Eurazjatycką Unią Gospodarczą, współpracy gospodarczej z Federacją Rosyjską. To oczywiście nie do końca jest zrozumiałe, bo jak można tutaj promować integrację z dwiema tak naprawdę rywalizującymi sobą strukturami politycznymi, ale cel był oczywiście jeden, aby tak naprawdę wprowadzić pewien zamęt, jeśli chodzi o politykę ukraińską, i aby osłabić czy spowolnić ten proces reform proeuropejskich, prozachodnich. Tutaj Wołodymyr Zełenski, on sam jest także bardzo mocno atakowany, dodajmy, przez czołowych polityków rosyjskich, przez między innymi Władimira Putina, przez Siergieja Ławrowa, przez między innymi Dmitrija Miedwiediewa. którzy oskarżają go o to, że on ulega presji ukraińskich nacjonalistów i przez to forsuje politykę taką, można powiedzieć, nacjonalistyczną, wewnętrzną, a jednocześnie Ukraina de facto jest zarządzana z zewnątrz przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, ponieważ dopływ gotówki, dopływ wsparcia finansowego Zachodu, zdaniem właśnie polityków rosyjskich, zależy od pewnych prozachodnich, proeuropejskich reform.
Ale też wiemy, że dzisiaj oczywiście Ukraina nie ma po prostu innego wyjścia w tej konfrontacji z Rosją. Musi stawiać na Unię Europejską, na Stany Zjednoczone, które mogą i pomagają militarnie. Natomiast no, ważna jest oczywiście postawa Francji i Niemiec, szczególnie pewnie Niemiec, w kontekście oczywiście, jeśli mówimy o realizacji porozumień mińskich, o formacie normandzkim, też te ostatnie dni, tygodnie pokazały, że i zarówno Niemcy, jak i Francja mają przecież też pewne zastrzeżenia co do działalności właśnie tej rozjemczej Rosji.
Tak, to prawda, bo tutaj po raz kolejny zresztą Rosjanie przygotowali taką rezolucję, wspólne stanowisko państw normandzkiej czwórki, które co ciekawe spotkało się z taką ostrą dość reakcją nie tyle samej Ukrainy, jak to miało miejsce do tej pory, ale tym razem właśnie ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Francji. I tutaj te kwestie, które nie spodobały się przede wszystkim owym ministrom, to była po pierwsze kwestia pozycjonowania się Rosji jako takiego rozjemcy w konflikcie na wschodzie Ukrainy, bez oczywiście pokazania zaangażowania Federacji Rosyjskiej w ten konflikt, która nawet dla państw zachodnich, w tym momencie nie jest jakąś tajemnicą. Dalej kwestia między innymi także sformułowania o wewnętrznym konflikcie na Ukrainie. Co też jest ciekawe, że takie ostre stanowisko Niemiec i Francji w tym kontekście się pojawiło, ale też wynika z tego, że w ostatnich czasach czołowi politycy rosyjscy bardzo często używały tego sformułowania i próbują właśnie utrwalić w środowisku międzynarodowym taką wizję wydarzeń na wschodzie Ukrainy. No i oczywiście kwestia, która bardzo, na której bardzo zależy państwom zachodnim, to pierwsze uniemożliwienie takiego pozycjonowania tego konfliktu, aby on był rozwiązywany tylko i wyłącznie przez rozmowy separatystów z Ukrainą. Francja i Niemcy mają świadomość, że jeżeli tak będziemy pozycjonowali konflikt, to de facto Rosja może wykorzystywać separatystów do rozgrywania swojej polityki na Ukrainie, twierdząc, że całkowicie nie jest to politykę zaangażowana, tak? Czyli de facto może w białych rękawiczkach ingerować w sprawy wewnętrzne Ukrainy, a Francji i Niemcom zależy na tym, żeby tak naprawdę negocjować z głównym animatorem tych wydarzeń na wschodzie Ukrainy, z główną siłą, która de facto kontroluje sytuację na Donbasie, czyli z Federacją Rosyjską tak naprawdę. No i oczywiście kwestia misji obserwacyjnej OBWE, która mimo zapowiedzi jeszcze w czasie szczytu paryskiego, szczytu normandzkiej czwórki w grudniu 2019 roku, nie otrzymała pełnego dostępu do całego terytorium Ukrainy. Mamy tu na myśli oczywiście obszary kontrolowane przez separatystów. Brak takiej możliwości bezpiecznego obserwowania ruchów wojsk, ogólnie sytuacji na linii rozgraniczenia, sprawia, że Rosjanie mogą tak naprawdę forsować fałszywy obraz tych wydarzeń na wschodzie Ukrainy i niesprawiedliwie oskarżać Ukrainę o eskalację. Więc to jest ciekawa postawa, taka dość ostra i można powiedzieć jednoznaczna Niemiec i Francji, co do tej pory nie zawsze było oczywistością, jeżeli przeanalizujemy te wcześniejsze, można powiedzieć, rozmowy w formacie normandzkim. I tutaj też dodajmy, że Rosja próbowała naciskać na Niemcy, a przede wszystkim na Angelę Merkel, bo Angeli Merkel bardzo, bardzo zależało, żeby przed końcem kadencji zorganizować jeszcze szczyt normandzkiej czwórki. Wiemy, że planowała to zrobić 11 listopada, czyli w taki symboliczny dzień de facto zakończenia I wojny światowej, i który mógłby być też takim symbolicznym początkiem zakończenia kryzysu na wschodzie Ukrainy. Tutaj Rosja na skutek postawy między innymi właśnie Niemiec i Francji uniemożliwiła zorganizowanie tego szczytu. Ale to pokazuje tak naprawdę, że działania rosyjskie są wielopłaszczyznowe. Obserwujemy zaangażowanie na granicy polsko-białoruskiej. Widzimy taką ofensywę dyplomatyczną, dodajmy też taką cichą ofensywę dyplomatyczną, bo dopóki Rosja nie ujawniła korespondencji dyplomatycznej, co wywołało oczywiście skandal dyplomatyczny, to nie wiedzieliśmy o tym, że mobilizacji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą towarzyszą poufne rozmowy na temat przyszłości Donbasu prowadzone przez Rosję, i to ciekawe, tylko Francję i Niemcy bez Ukrainy, zauważmy. Bo ta korespondencja dyplomatyczna pokazuje, że w te rozmowy bezpośrednio Ukraina nie była zaangażowana. Czyli Rosja próbuje jeszcze innego podejścia, czyli próbuje ponad głowami Ukraińców ustalać przyszłość, czy tworzyć pewien porządek, który ma obowiązywać niezależne, suwerenne państwo. Tutaj też Niemcy i Francja, jak widać, nie chciały zaangażować się w tę grę rosyjską, mając pełną świadomość konsekwencji także politycznych takiego zachowania, takiej postawy. Pamiętamy, że po konferencji monachijskiej, po tych projektach rosyjskich, po tym planie 12 kroków na rzecz uregulowania sytuacji na Donbasie, Ukraina bardzo mocno zaakcentowała to, że żadne ustalenia, porozumienia pod głowami Ukraińców nie będą przez Ukraińców respektowane. I tutaj też ten problem pojawił się w kontekście rozmów Angeli Merkel i Władimira Putina w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, kiedy polskie władze powiedziały wprost, że my nie będziemy respektowali żadnych postanowień, które są podejmowane bez wiedzy i zgody naszego państwa.
Całość kwestia... tej sprawy też dodaje pewnego też smaczku, że cały czas jest oczekiwanie na zgodę, na certyfikację gazociągu Nord Stream 2. O tym chyba też warto pamiętać.
Tak, i tutaj Niemcy zawiesiły póki co ową certyfikację i Rosjanie zdeklarowali kilka tygodni później, nie chcąc być może łączyć tych dwóch kwestii, że planują jednak obniżenie dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej, ale zauważmy, że to jest tylko pewien element szerszej gry, bo obniżyli też już wcześniej, od października praktycznie, w toku, kiedy te negocjacje w sprawie Donbasu były poufnie w gabinetach dyplomatycznych prowadzone, obniżyli tranzyt gazu przez Ukrainę, nawet chwilowo zawieszając ten tranzyt całkowicie, co miało być takim jasnym sygnałem skierowanym do władz Ukrainy, że jeżeli nie będą bardziej uległe, nie będą bardziej skore do porozumienia, to ta kwestia może być wykorzystywana w polityce wobec Ukrainy. Potem mieliśmy 1 listopada decyzję Rosji o zakazie sprzedaży na Ukrainę antracytu. No i co ciekawe, też zakaz tranzytu węgla kazachskiego przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Czyli Rosja uniemożliwiła nawet zakup węgla z Kazachstanu tranzytem przez Rosję. To pokazuje, że Rosja wywiera bardzo mocną presję także w tym sektorze energetycznym na Ukrainę. I Ukraina na skutek tej presji jest zmuszona obecnie kupować energię elektryczną z Białorusi, mimo że, jak wiemy, na skutek tych wydarzeń z sierpnia 2020 roku, na skutek fali represji i takich, można powiedzieć, też ostrych wypowiedzi antyukraińskich, władze Ukrainy początkowo deklarowały, że nie mają zamiaru kupować energii elektrycznej z Białorusi. No i mamy jeszcze kwestię Mołdawii. Oczywiście pamiętamy dobrze te trudne okoliczności negocjowania ostatniego kontraktu gazowego z Gazpromem, ale mamy teraz kolejną presję, czyli próba wymuszenia na Mołdawii spłaty długu No, oczywiście władze mołdawskie nie chcą uznać wysokości tego długu. Twierdzą, że on jest znacznie zawyżony i nie odpowiada faktycznemu zadłużeniu Mołdawii, ale też strasząc Mołdawię odcięciem dostaw gazu. Więc
Mołdawię, tutaj... która ostatnio też pokazała ten kierunek prozachodni, dodajmy.
Dokładnie, tak, oczywiście. I wyraźnie prozachodni, można powiedzieć, bo zwycięstwo tych sił prozachodnich jest jednoznaczne w Mołdawii. Więc i też mamy taką samą sytuację jak z Ukrainą, czyli Siergiej Ławrow, który mówi, że Mołdawią zarządzają de facto Unia Europejska i Stany Zjednoczone, że nie jest to państwo suwerenne. To pokazuje, że Rosjanie też wzmacniają bardzo mocno retorykę antyzachodnią. Ta retoryka jest o tyle niepokojąca, że ona pokazuje, że to jest taka postawa konfrontacyjna. Więc Rosja ma szereg instrumentów, bo jeszcze dajmy, że propaganda jest tutaj takim bardzo ważnym instrumentem wykorzystywany na szeroką skalę do uderzenia w dobre imię Polski, Unii Europejskiej, Zachodu szeroko rozumianego, ale także Ukrainy, czy Białorusi, Mołdawii. Więc tutaj te działania są wielopłaszczyznowe i obserwujemy też moim zdaniem ogromną determinację jednak czołowych polityków Federacji Rosyjskiej, którzy dążą do umocnienia wpływów Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej o pierwsze, a po drugie też do odbudowy tych relacji, takich można powiedzieć w cudzysłowie normalnych relacji z Zachodem, co się nie udało, jak wiemy, od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę. To jest, można powiedzieć, założenie kluczowe, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, aby ten poziom wspólnych stosunków politycznych, gospodarczych był taki sam jak przed 2014 rokiem. Zobaczymy, czy to się uda Federacji Rosyjskiej. Póki co widzimy jednak solidarność Unii Europejskiej, poszczególnych państw Unii Europejskiej, które nie chcą się zgodzić na to, aby przejść do porządku dziennym nad agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nad aneksją Krymu. I te stosunki póki co nie są odbudowane jeszcze.
I mówił to dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii i Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.